Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 348 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są
Mateusz Zdanowicz,
Paweł Stachiera.
Przed mikrofonem Mateusz Widut, no i panowie, w co ostatnio graliście?
Ja w nic nowego niestety nie grałem. Wróciłem do The Division 2 po przerwie krótkiej, nadal się gra strasznie przyjemnie w to. Tylko mam nadzieję, że jak zanim dobiję do maksymalnego albo chociażby na E3 zapowiedzieli Survival. To był tryb, którego najbardziej jakby mi brak z jedynki, chociaż w jedynce też został dodany po premierze. To jest taki trochę połączenie takiej gry survivalowej, jak nazwa wskazuje, ale też trochę Battle Royale tam jest, ale bardzo mało tak naprawdę. I to było najlepsza rzecz survivalowa, w jaką grałem w ogóle. Lepiej mi się w to grało niż w DayZ. I to było strasznie fajne, więc mam nadzieję, że na E3 może coś. Poza tym zainstalowałem sobie też na nowo od grudnia po raz pierwszy Battlefielda 5. I z jakiegoś powodu chodzi mi gorzej na najniższych ustawieniach niż chodziło w grudniu, więc fajnie, więc super, że dałem szansę znowu. Bo teraz wchodzi nowa mapka 30 maja, w Grecji chyba jest osadzona i już mamy zwiastun ładny tego, jak Pacyfik będzie wyglądać. Woda wygląda tak właśnie bardzo pacyficznie, powiedziałbym.
To nie, może mi, przez to wodę.
Ewidentnie jak zobaczyłem screena, to miałem flashbacki z Battlefielda
z
tego
Wietnamu.
Też, tak. Z Battlefielda 1943. Bo podobno jesienią ma być nowy, znaczy podobno, ma jesienią być nowy jakby dodany zupełnie teatr wojenny i to pewnie będzie, na pewno to będzie Pacyfik, więc też będzie powód, żeby wrócić, ale no, przyjemnie się strzela, szkoda, że mi nie działa tak, jak działało.
To na konsolę musisz sobie sprawdzić, najlepiej na Xbox One, to razem pogramy.
Ale ja mam ten w abonamencie, to mi się nie chce kupować.
A może nie wszedł już Battlefield 5?
Do EA Access?
EA Access?
Nie sądzę.
No nie wiem.
Chyba, że 10 godzin sobie pogram tylko, ale to...
To nadal, fajnie. Zainstaluj. Coś jeszcze?
No
to wszystko. To wszystko,
no
niestety. Pawle.
Zagrałem w tym tygodniu, poza oczywiście tam, wiadomo, klasykami, też w starszą grę. Właściwie to w klasyk też troszeczkę w 2003 roku pierwsza część wypuszczona. Druga chyba tam w 2005, coś takiego. Klasyczna gra Jud Wiedeń. Sąsiedzi z piekła rodem. 1 oraz 2.
O Boże. Okej, dobra.
To był klasyk, to była piękna gra, w której... To była survivalowa
gra. Ja pamiętam tylko nazwę z tej gry i nic więcej.
To jak zobaczysz okładkę tego...
No, o dobra, dobra, tego kolesia pamiętam.
Tak, naszego sąsiada w tych klapkach różowych, paskudnych, który sobie chciał tylko żyć. Mam parę refleksji co do tego, bo tam jest taki niemiecki humor bardzo, nie? I generalnie cała gra polegała na tym, że wchodziliśmy i tak trochę jak w takich przygodówkach, po prostu wybieraliśmy różnego rodzaju elementy tego mieszkania i zostawialiśmy pułapki na tego sąsiada, który tam miał jakiś swój tryb dnia. I to była bardzo śmieciowa niby gierka, ale sporo radości przynosiła, jak się było młodszym. I powiem ci, że teraz tak z perspektywy czasu mam takie refleksje, bo wydaje mi się, że my tam nie gramy wcale żadnym bohaterem, ani nawet antybohaterem. My jesteśmy takim okropnym czarnym charakterem. Ten biedny sąsiad chciał sobie tylko odpocząć, a w dużo lepszym sequelu chciał sobie tylko pojechać na wakacje, poderwać...
Ale z założenia tej gry o co tam chodzi?
Olgę. No, chodzi mniej więcej o to, że masz taką mapkę, widzisz ją od boku, w takim rzucie 2D jakby, i masz po prostu uprzykrzyć jakoś życie, bo to jest wszystko program telewizyjny niemiecki. Masz laugh tracki podstawione pod to, takie ze śmiechem, za każdym razem, kiedy coś śmiesznego zrobisz. Wiesz, na przykład sąsiad ogląda sobie telewizję, ale wyszedł do kuchni po jakieś swoje rzeczy. W tej kuchni zauważa, że włączyłeś jajko w mikrofalówce i się wścieka, ha 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 ha. Potem biegnie, zaczyna to czyścić, ale okazuje się, że zmywak jest z zmywkami, które mu zaczynają zjadać rękę, ha 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 ha. Ty w tym czasie piłujesz mu fotel i związujesz mu antenę, żeby mu tam jakby, wiesz, szarżyło na tym ekranie. On wraca i jest wściekły, ha 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 ha. A potem zjadł
Dużo było takich gier jakichś. Ja pamiętam, jak byłem mały, Zemsta Kujona, coś takiego było.
Tak.
W tym stylu właśnie. I była też jakaś taka gra, w którym się chodziło po biurze i się robiło
takie
rzeczy.
Pamiętam, że oni ją sprzedawali razem, jakby reklamowali ją razem z tym, więc można było jeszcze dokupić. Bo to były takie gry, one wychodziły w tych wielkich pudłach, jak wszystko wtedy, ale to razem z tymi kurkami wodnymi, wszystkimi i tak dalej.
Aż mi przypomniałeś, że mam takie duże pudło takiej gry Medieval 2 i ona była w takim pseudo strategią RTS-em. ale no dobra, nieważne.
Nie mówisz Polanie 2?
Nie, Medieval 2.
Medieval 2?
I taki koleś był
nie
w zbroi.
Nie mówisz o Total Warze.
Nie, 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 to nie był żaden Total War. To był po prostu jakiś Medieval 2, coś tam. Okay. A na pewno nie Total War, ani żadna taka znana bardzo marka.
Zrobiłem jakiś osobny kącik o tych grach.
Ale dowiedziałem się, że w ogóle wyszła wersja na Androida w 17 roku, teraz właściwie, jak tak czytam.
Sąsiadów ogólnie, znaczy?
Tak, tak, tak. Zarówno jedynki, wow, jak i dwójki. I powiem wam, że w ogóle mi już fajdy taka nie sprawia, bo w kółko robimy to samo, ale gdyby odświeżyć trochę tą, to ja bym sobie pograł w taką małą... ciężko to nazwać przygodówką, no może to przygodówka, to
troszeczkę... Beholdera zagraj.
Taki point and click, ale też taki z jakimś humorkiem.
Nie,
jak to, ale z lepszym zabawnikiem.
Nie, bo tak mi się skojarzyło z Beholderem, bo tam też chodzisz jako zarządca i tam się włamujesz do mieszkań, coś tam jakieś podsłuchy zakładasz i tak dalej, więc to jest bez humorku, ale jakby to samo.
No, podobnie.
Założenia. Tylko, no,
tylko tu masz takie...
Mniejsze. A jeszcze oczywiście,
humor
jeszcze graliśmy, przynajmniej ja grałem trochę więcej w Mordau i prawdopodobnie już recenzji możecie posłuchać na ostatniej audycji, która jest na YouTubie.
Oby.
Tak nam się, no, pewnie tak.
Dzisiaj nie mamy realizatora, przypominam.
Nie, no, to sami zrealizujemy.
Oczywiście,
no,
co za problem.
Tak jak kiedyś.
No, tak jak, no właśnie.
Będzie dobrze.
Dawaliśmy radę, to i teraz damy radę. Ja byłem wyjęty z życia przez tydzień, więc powiem, że w nic nie grałem niestety.
Ty nawet jak nie jesteś wyjęty z życia, to w nic nie grasz.
Nie, no, gram. No, ostatnio to przecież przyszedłem cały Days Gone. To nie było tak, że ta gra była na 8 czy 20 godzin, a była na 30. Więc no, musiałem trochę poświęcić czasu.
Prawda.
Mimo wszystko. Dobra, nieważne. Przechodzimy do pierwszego newsa, a zaczniemy teraz od Ubisoft EA Access, tak zwane, czyli Ubisoft Pass Premium, które pojawiło się w Uplayu bez okładki, bez w ogóle ceny, z takim dopiskiem out of stock, nie było w ogóle obrazka.
Czyli ktoś przez przypadek po prostu...
No image found.
Tak jest, ktoś przez przypadek aktywował produkt, zanim jeszcze... Podejrzewam, że na E3 to zapowiedzą, bo Ubisoft raczej nie sądzę, że przed E3 coś takiego. No tak. To bardziej by pasowało,
czyli
się na konferencji.
To byłoby coś takiego jak to się nazywa? EA? Origin Access, tak?
Tak, jak Origin Access, albo EA Access na konsolach.
Powiem ci, że nie mogę się doczekać, bo zawsze jak wchodzę do domu i odpalam kompa, to pierwsze co robię, to odpalam Uplaya, piszę do moich znajomych, dowiaduję się, co tam grają dzisiaj, ile mam punktów, żeby kupić sobie.
Akurat te punkty są bardzo fajne, powiem ci, bo ja tak grając
w
różne gry, nie jest, Uplay Points, Points nie pamiętam, już nieważne.
No przecież gra w The Division. Nie?
Ale w każdym razie możesz sobie odblokowywać rzeczy za te punkty w różnych grach, czyli na przykład gram w Siege'a dużo, a potem sobie odblokuję sobie jakąś tam skin broni albo coś tam w The Division 2 na konsoli. Nie?
To sprawiło, że w ogóle jakkolwiek miałem ochotę przebijać się przez Far Cry'a, bo przez granie już w te inne gry Ubisoftu przez taki czas nazbierało mi się różnych punktów Ubisoftu, bo Ubisoft lubi te swoje punkciki tam jakoś zbierać i mogłem sobie kupować bronię w tej grze, więc
no
nie
właśnie.
Musiałem nawet grindować.
Tak samo na Assassin's Origins też jakieś kupowałem boosty na doświadczenia czy coś, ale w każdym razie dużo zależy od ceny, bo jeżeli cena będzie taka porównywalna z Origin Access właśnie, czyli 15 zł miesięcznie,
to będzie za dużo.
To ja, moim nie, zdaniem. To ja sobie chętnie kupię na miesiąc, żeby zagrać w Far Cry'a 5 na przykład, Far Cry New Dawn, żeby sprawdzić, czy jest taki zły, jak
to
Paweł Stachera mówił.
Mamy,
ale
na PC
chcę jednak zagrać strzelankę. Dziękuję, nie chcę mieć na konsoli.
Może strzelankę. No, drugi tak... no padzie, nie da się grać.
Może w Odyssey
ja się przekonałem, że się da, to i ty się przekonasz. No.
Co oni tam jeszcze mają? W sumie ja mam wszystkie gry Ubisoftu. Mam For Honor, Siege'a, Wildlands, więc tak... No bo co oni tam jeszcze mają?
To mi najgorsze, nie?
No, Just Dance na,
no właśnie problem jest, jakie oni mają gry, które regularnie wychodzą, bo jeśli mamy...
Wszystko.
Ale nie, no poczekaj,
ja
bo na przykład
co nie wychodzi
EA Access jest fajny o tyle, że zawsze wiesz, że we wrześniu masz i FIFA, więc FIFA
i jakąś
co roku,
i NFS-a,
i masz Madeny, NFL-y.
Ale w Ubisoft co roku też te 2-3 gry wydaje, takie duże.
Może no ale nie to 2-3 gry, nie? A tutaj muszą, podejrzewam, że co miesiąc albo co ileś coś tam dodawać do tego abonamentu, żeby to w ogóle miało jakiś sens.
I dodaje tak co miesiąc coś tam?
Tak. Co miesiąc dostajesz się nową grę.
Nie wiem, czy co miesiąc, ale
tak,
to może.
Ale to wliczając jakieś tam indyki, które oni wydają tylko, tak? No
to prawda.
Ubisoft tak. Też wydaje trochę gierek jakichś małych pewnie.
Ostatnio do Origin Access weszło Into the Breach na przykład z początku roku, więc takie gry jakby zupełnie
to
niezwiązane
takie,
z
EA. Co oni robią, właśnie, no to absolutnie
to też
myślę,
tak może być, bo
że wyrobiłby Ubisoft.
Bo w sklepie Uplay są też gry, których Ubisoft nie wydaje, więc też mogą je pewnie wrzucać, podejrzewam tam. No ale jeszcze oni mają Trackmanie, które są fajnymi gierkami, za darmo można pograć.
W sumie jak o tym mówimy, to może wspomnimy o planach GOGa. Bo
to są plany, czy to już weszła ta platforma? Mówimy teraz o GOG Galaxy 2.0, tak?
Tak, bo...
I to ma być platforma, która jakby połączy
Wszystkie platformy.
Wszystkie nasze platformy w jedno miejsce, że będziemy mogli sobie zobaczyć...
Ogólnie miałem taką fajną kartkę, na której napisałem to samo, co oni wymyślili i musiałem ją pogiąć i wyrzucić, ja chciałem opatentować.
No i teraz na razie to jest w testach beta ta platforma. I to jest ciekawe, bo to jest jakby mamy jedną bibliotekę gier, jeden launcher, co jest najważniejsze. Że ciekawe jak to będzie działać, nie? Że niby mamy launcher GOG Galaxy 2, ale klikam sobie gierkę, którą mam na Uplayu, a ja bardziej... podejrzewam, chodzi mi o to, że podejrzewam, że Uplay tak mi się włączy, nie?
No tak, znaczy więc... w sensie to jakby pewnie będzie jakoś musiało się zintegrować z tymi. Tylko teraz pytanie, czy właściciele tamtych pozostałych apek będą chcieli, tych launcherów będą chcieli,
myślę,
żeby...
że jak już zapowiedzieli, to jednak się... tam gadali wstępnie
może.
Z firmami.
Pewnie tak. I to byłoby fajne, bo to jakby rozwiązuje jeden z takich częstych argumentów przeciwko, powiedzmy, dodawaniu tych nowych, że o nie, ja nie chcę mieć na ekranie 10 ikonek i we wszystko klikać.
Ciekawe,
po
czy
to mi Epic?
Ciekawe, czy z Epic się dogadali właśnie, bo to właśnie było śmiesznie. Jakby wiesz, jakby by się okazało, że na GOG Galaxy 2 będzie Steam, będzie Uplay, Origin Access.
I nie będzie
Epic. Origin właśnie i nie będzie Epic Games. Epic znaczy, Launcher, no.
To jest... Nie wiem, czy Epic aż tak bardzo chce iść w ogień ze wszystkimi.
No, nie wiadomo. Zobaczymy.
Co jest ciekawe, to chyba to będzie bardziej platform, mimo tego, że to zainstalujemy GOG Galaxy 2.0, to i tak to będzie bardziej chmurze działało, bo cokolwiek zrobimy, to jakby na różnych platformach, czy też urządzeniach będzie to wszystko jakby spersonalizowane w ten sposób.
No tak, bo to
oddziałasz,
wszystko masz w jednym miejscu i możesz mieć odpalić sobie to na laptopie, potem na komputerze, czy nie wiem, czy na konsoli pewnie
nie, ale... się tylko szpiegować Chińczykom, Amerykanom
no nie,
i Brytyjczykom, teraz
punkt,
damy się Polakom
jest
szpiegować.
Taki punkcik, jest taki punkcik, że bez szpiegowania użytkowników jest
nie
zaznaczony.
Dzielimy się danymi osobowymi. Twoje dane należą do ciebie.
No więc to może być ciekawe i no, zobaczymy, czy to się jakoś z Uplayem połączy. A propos Uplay Pass, bo tak to się pewnie będzie nazywać. Dajcie znać w komentarzach, czy to was w ogóle interesuje. Czy w ogóle, czy macie jakiś takich abonamentów wykupionych? Czy korzystacie na przykład z EA Access, z Origin Access, albo z
Netflixa.
Albo z Game Passa, tak, albo z Netflixa. A my tymczasem przejdziemy do drugiego temaciku,
który będzie o Wiedźminie. Jeśli chodzi o Wiedźmina, to mamy tak naprawdę dwa newsy.
Kontrowersje.
I zacznijmy od pierwszego, który jest mniej kontrowersyjny, czyli że Wiedźmin 3 podobno jest zmierza bardziej... na Nintendo Switcha.
Mniej kontrowersyjny, bardziej zmyślony.
No, możliwe, ale no, pojawiło się tam chyba
jakiś chiński
sklep.
W
Japonii, tak. Dużo jakichś w ogóle ulotek, że tutaj kup 368, ale to chyba 1000 jenów będzie kosztowało. Możesz sobie kupić naklejki już na
to
Switcha.
Nie, to jeżeli aż tak dużo tego na raz się pojawiło, to podejrzewam, że to nie jest. Takie wycieki zazwyczaj to jest jakiś pojedynczy sklep, który coś tam zlikuje przypadkowo, jakiś pojedynczy plakat, czy ta wycinka taka tekturowa.
No ale nawet, jeżeli Dziki Gon miałby wyjść na Switcha, to ja bym to bardzo jakby czarno to widział, bo nawet na zwykłym Xboxie, który jest trochę chyba potężniejszy od Switcha, wydaje mi się. Albo porównywalny przynajmniej.
Dużo potężniejszy, nie
tak?
Trochę.
Zwykły tak. Xbox? Tak. No dobra, no to tamta gra do dziś nie jest, wiesz, w 30 klatkach. I nie wygląda też jakoś najlepiej, więc nie wyobrażam sobie tego na Switchu. Tym bardziej na Switchu musieliby też zrobić, żeby działało w tej wersji handheldowej.
Nie, no absolutnie więc... Switch to... Zobaczylibyśmy inną grę. Nie spodziewałbym się za dużo trawy. Chyba... Spodziewałbym się lasów złożonych z pięciu.
Pamiętacie taki
drzewek.
Filmik, jak ktoś zrobił Wiedźmin 3? Coś
bardzo
tam...
niskie ustawienia.
Bardzo niskie ustawienia, że zmieniał nawet w plikach gry, żeby były takie w ogóle czyste tekstury, trawy i tak dalej. To może tak to by wyglądało w sumie.
Ale wtedy będzie wyglądało jak Breath of the Wild.
Jakby to nie są też pierwsze plotki o tym, bo tam pod koniec roku też na Reseterze ktoś tam się chwalił, że widział reklamy, które są przygotowywane tego Wiedźmina 3 na Switcha w Japonii, a także francuski portal wtt.biz, nie wiem, co to jest za portal, informował o tym, że właśnie fakt. Wiedźmin 3 Dziki Gon i Assassin's Creed 3 z Liberation pojawi się na tym. Na Switchu, tak więc no...
Jednak duża różnica.
A może... może chodzi o to, co Assassin's Creed Odyssey.
Właśnie. W Japonii może to zadziałać, bo oni przecież
chyba,
mają tam streamują.
Przecież
streamowali Odyseja, to
tylko
mogli
wtedy,
streamować...
Tylko wtedy dlaczego byłoby na tych reklamach pudełko Nintendo Switch Wiedźmin 3? To jest takie trochę...
Bo tam chyba i tak kupujesz jakieś pudełko,
chyba,
które
że
dajesz ci kotli,
no dobra,
i tak dalej.
No to jak
więc
już to
bym
dwojga,
się nie zdziwił.
Z dwojga złego chciałem powiedzieć, ale to nie będzie złe wcale. Z dwóch opcji to ta wydaje się bardziej prawdopodobna i w sumie...
I sensowna.
I tak bym nie zagrał.
To jest singlowa gierka, więc też ten lag, który byłby tam oczywiście, nie będzie chyba aż tak bolał.
Chociaż ta walka jest taka troszkę tak...
Znaczy, trzeba tam mieć timing, to jest problem, nie? No ale dadzą sobie radę Japończycy, oni grają w Dark Souls, jak mają 3 lata.
A to Chiny wszystko, uspokójcie się z tym Japończykami.
Jaki Chin? To są
Chiny chyba,
mówimy
czy
Japonii.
Japonii. Chiński sklep. Przecież to są chińskie znaczki, to nie jest...
Gdzie? Czekaj, muszę zobaczyć te znaczki.
Paweł się zna, zobacz. To są Chiny, no przewiń w górę. Oto ogół, to jest chiński.
W rzeczy samej potwierdzam, to chińskie znaczki. Ja myślałem, że tam masz napisane japoński sklep i uznałem tak...
No, mniejsza.
Pospiesznie, tak. No to w Chinach, ale nie, no to w Chinach to zmienia
zdanie. Bardziej właśnie, że fejki, nie?
To będzie taki bootlegowy Switch z Wiedźminem 3.
Tak samo jak GTA 7 już tam jest dawno przecież. Na bazarze możemy kupić w Szanghaju GTA 8 już, więc... No.
W ogóle ta wersja ma pojawić się w wrześniu.
No dobra, no zobaczymy. Ja obstawiam, jeżeli coś, to na pewno będzie streamowalność.
Tak. A teraz przejdźmy może do tego drugiego tematu, jeśli jesteśmy przy Wiedźminie, czyli...
Kontrowersje.
Zbroje. Żołnierzy Nilfgaardu w serialu Wiedźmin. To jest oczywiście podcast o grach, ale no...
No, nawiążemy. Bo pojawiły się zdjęcia z planu serialu Wiedźmin, właśnie zdjęcia zostały zakończone, tam wyciekły zdjęcia, czy tam nie wyciekły, mniejsza o to. W każdym razie mamy widok, pierwsze spojrzenie na zbroje nilfgaardzkich żołnierzy.
No najmilsze, co możemy powiedzieć, to że są podobne do zbroi Dzikiego Gonu z Wiedźmina 3.
Właśnie, więc
nic więcej dobrego nie można
powiedzieć. Chyba producenci, czy tam ci, którzy odpowiadają za stroje, obejrzeli zwiastun Dzikiego Gonu, zobaczyli, o, to źli, to pewnie Nilfgaard, patrzcie, jakie mają zbroje, zróbmy takie same. No nie widzę innego...
Czarni?
Nie widzę innego uzasadnienia, bo...
No mają fajne takie, ten herb jest całkiem okej.
Okay. Herb jest okej, okay, no bo trudno jednak herb zniszczyć, zrobić inaczej, nie? Ale...
No da się zniszczyć.
Ale takie dziwne, to wygląda jakby... Z papieru to było wycięte z takiej tektury i pofalowane takim, śmiesznie?
Nie, taką sztuczną skórą jakby to
jest normalnie, jest normalnie jakby na płaską zbroję czarną, jakbyście nałożyli tak jak polewę, czasem się polewa ciasto takimi paskami. Tak to wygląda.
To mnie strasznie martwi, bo często... patrzcie na taką Geotron, nie? Geotron, która przecież wiemy, że ostatnio skończyła się w płomieniach, nie? Dzieląc jakby dosłownie, swoją fanbazę, a właściwie niekoniecznie już dzieląc, kiedy się udzieliła, teraz wszyscy się zgadzają, że było tak sobie. Ale oni zawsze mieli te zbroje takie piękne, takie proste, one nie były nigdy nierealistyczne, one zawsze gdzieś tam trzymały się jako tako pewnej estetyki, którą sobie wybrały, ale też jakby to dodawało ci dużo takiej przyjemności, znaczy one nie odwracały twojej uwagi, nie? Bo popatrz sobie teraz na Warcrafta, był ten film Warcraft, wszystkie zbroje w tym filmie były prawdziwe, w sensie, ja myślałem, że to CGI kiepskie, tymczasem to było po prostu, one wszystkie były tak, z metalu raz, że tego, a nie z jakichś tam tworzyw dodatkowych, były prawdziwe w tych samych rozmiarach, w których widzieliśmy w filmach. Tak. No. Rzecz tym, że właśnie, to były designy takie prosto z gry wzięte i one były nierealistyczne i one tak o to rozpraszały. I tutaj też się boję tego, szczególnie, że te miecze, które oni mają, one też są takie jakieś dziwne z tymi kolcami z drugiej strony wystającymi czy coś, to jest takie bezużyteczne.
Bardziej jak
nie pasuje do Wiedźmina.
Tak. Właśnie też tak mówię, że te miecze wyglądają też jak broń Dzikiego Gonu w grze. Tak. Bardziej, nie, jak broni Nilfgaardzików. Tym bardziej to jest takie dziwne, że zbroje Nilfgaardu w grze wyglądają bardzo ładnie. Ten design taki tych żołnierzy.
Prosta zbroja płytowa, też bez
zbytnich
komplikacji. Ci żołnierze niższej rangi mają takie już jeszcze prostsze te zbroje. Właśnie to też kwestia, że nie każdy z tych żołnierzy musi mieć jakieś niesamowite tam, wiesz, wzory, szczególnie, że to jest coś, co się robi, powiedzmy, tam masowo.
A może to będzie tak, że to będzie jakiś specjalny oddział.
Wiesz, ja mam nadzieję, to jest jedna opcja, ale ja mam ciągle nadzieję, bo tam to wszystko jest chyba z Instagrama czy skądś wzięte, nagrał ktoś tam ze 2 minuty czy więcej takiego filmu. Wszyscy się tam wygłupiają, ci statyści, którzy chodzą w tych strojach. Widać tam mgłę na ziemi. I wierzę, mam nadzieję, że to jest scena flashbacków Ciri i że oni wszyscy są w tych zbrojach, bo one mają być takie powyginane,
żeby
takie
bardziej
dziwne.
Potwornie wyglądać. Tak,
tak. I że to są te flashbacki Ciri, które ona ma z podboju Cintry, szczególnie, że wiemy, że ta scena będzie w tym filmie akurat z tą Cintrą i tak dalej. No cóż, no tylko tak mogę to wytłumaczyć, bo inaczej to wygląda tak okropnie, tak rozpraszek.
Znaczy, ale cała reszta stroju jest normalna, no spodnie
jakby nie
patrzę, i buty, jakby zmrużyć
oczy,
to nie będzie.
No. Zmrużyć oczy, nie chcę cały czas zmrużać oczy, jak będę to oglądał. Inna rzecz, że ja trochę się bałem o design strojów od samego początku, odkąd zobaczyliśmy ten testowe nagranie z Geraltem z Kryptonu, nie?
Cały budżet poszedł na Cavilla właśnie.
Właśnie, Cavill tam wyglądał spoko, miał to co prawda tą dziwną perukę, ale to wiadomo, że to się akurat zrobi w postprodukcji wszystko, ale ta jego zbroja, to co nosił na sobie, ta kurtka, to wyglądało jakby tak ktoś na szybko zszył rozdarte kawałki skóry ze sobą. I widziałem też takie inne zdjęcia, które nie wiadomo, czy są z tego planu, ale prawdopodobnie są z tego planu. Ale... jakichś statystów, którzy mają zbroje polegające na tym, że mają kolczugę i wszyte w różne miejsca przypadkowe kawałki metalu w różnych kształtach.
Ale kostiumy to nigdy nie był duży konik Netflixa seriali, bo nawet Daredevil, ten jego, jak nosił jeszcze te pończochy czarne na głowie, to wyglądało bardzo spoko, bo to było takie normalne, ale jak już dali mu maskę, to wyglądała komicznie moim zdaniem.
Tak, a to są ci sami twórcy, chciałbym zaznaczyć. Plus jeszcze, ja pamiętam, że jest taki serial Rzym, coś tam, krew i coś tam. To taki ma być pół dokument, pół serial, właśnie Netflixowa odpowiedź na Rzym HBO. I tam to się wycofałem z oglądania tego po pierwszym odcinku, albowiem powiem wam szczerze, że tamte stroje były tak obrzydliwe, tak nieprzyjemne. No cóż, i to jednak przeszkadza, jak się ogląda.
Na szczęście stroje to nie wszystko, na pewno scenariusz będzie fantastyczny, aktorzy będą super w ogóle dobrani.
Ale na przykład masz gościa tego Rossellina, który cosplayuje Wiedźmina. Wystarczyło do niego napisać i powiedzieć: ej ziomek, zapłacimy ci 100 tysięcy dolarów.
On ma strój z gry, nie?
Właśnie, i na pewno chcieli też uniknąć skojarzeń z grą. Chociaż z drugiej strony, dlaczego wzięli w związku z tym strój Dzikiego Ogonu, którego nie ma przecież w książce, w sensie nie ma takich... Oni są duchami
nic.
Ale to bardzo fajny komentarz znalazłem. Pierwsze skojarzenie to kitowcy z Power Rangers. I faktycznie, bo oni też wyglądają jakoś tak mizernie. No ci żołnierze.
No przykro.
Dobra, pohejtowaliśmy.
Dajcie znać, co sądzicie o...
Czy hejtujecie?
O zbrojach niewygarczyków. Jak nie zapomnimy, to damy link do zdjęcia w opisie podcastu na YouTubie.
Linkujcie w komentarzach jakieś lepsze stroje dla niewygarczyków, na przykład gitowców właśnie.
A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie związany
z pogromcą Star Citizen.
Dokładnie.
Studio Frozenbyte, twórcy serii Trine, okazuje się w ogóle, że Trine 4 powstaje, nie wiedziałem nawet, a tu proszę bardzo, robią nową grę i to jest coś zupełnie innego niż to, co robili do tej pory. Gra nazywa się Starbase i zwróciła moją uwagę dziś właśnie, jak nagrywamy ten podcast we wtorek, bo opublikowano pierwszy trailer. To była też zapowiedź pierwsza tej gry i to jest coś na wzór Star Citizena, tylko już jest w tej grze, przynajmniej tak wynika ze zwiastuna, że już jest tam więcej rzeczy niż jest w Star Citizenie. Po ilu latach od zapowiedzi od Alfy? Chyba od 5 lat Star Citizen jest dostępny i w każdym razie w dużym skrócie to ma być taki właśnie Star Citizen, tak? Czyli że mamy być kim chcemy w proceduralnie generowanej galaktyce, to znaczy mamy różne role, możemy być handlarzem, możemy być tam piratem, możemy się zaciągnąć do wojska, możemy wykonywać właśnie misje takie bardziej polegające na starciach kosmicznych, możemy być inżynierem, jest tam troszeczkę elementów z gry, o której mówił Patryk niedawno u nas na audycji, Space Engineer. I to wszystko też ma być w takiej grafice, troszeczkę nie widać tego, jak się patrzy na tę grę, ale wokselowej, czyli takie jakby Minecraft, ale te kwadraciki są o wiele mniejsze. Nie wiem, jak to inaczej opisać, ale ma być też dzięki temu wszystko, całe otoczenie ma być zniszczalne. I to jest jedyna rzecz, która mnie martwi, bo to przecież będzie wymagać jakiegoś chorego procesora, żeby to w ogóle działało w 30 klatkach stabilnie.
I to ma być w formie, bo tak mówisz o Star Citizenie, ale warto zaznaczyć, że to ma być w formie właśnie MMO w związku z tym.
Tak, to ma być MMO i co mi się podoba, że postacie są robotami i w związku z tym nie mamy tam żadnych takich praw normalnych, że normalnie sobie możemy wyskoczyć ze statku w dowolnym momencie. Oczywiście w innych grach też mamy jakieś kombinezony czy coś, ale tu się nie musimy tym przejmować. Wskakujemy sobie na asteroidę, tam kill-offem ją łupiemy, żeby zdobywać jakieś minerały. Budowanie jest takie fajne, bo nie jest jakby, nie jest takie schematyczne strasznie, tylko naprawdę jak chcemy krzywo przybić deskę, nie wiem, w naszej jakiejś szopie na jakiejś asteroidzie, no to będzie krzywo, nie? Nie ma takich, wiecie, nie ma takich jakby ram generowanych przez grę. Jest w ogóle system programowania wewnętrznego w tej grze, czyli jak będziemy robić jakieś elektroniczne rzeczy do wykorzystywania na przykład mechanizm zdalnego otwierania drzwi, to widziałem, nie wiem jak to będzie działać w praktyce, ale na zwiastunie jest normalnie jakiś tam język programowania prosty do użycia, żeby programować funkcje tych przedmiotów, które tworzymy, więc strasznie ambitnie to się zapowiada.
No i dlatego to jest troszkę... w ogóle na swoim silniku i tak dalej.
No właśnie, dlatego to jest troszkę niepokojące z jednej strony, bo wiadomo, że zwiastun może wyglądać fantastycznie, tak jak zwiastun właśnie Star Citizena, ale no, premiera w Early Access ma być jeszcze w tym roku, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest oczywiście też element FPS-owy, jest normalnie walka bronią palną. Są różne frakcje, do których możemy dołączać. Normalnie będzie jakiś tam nie tryb fabularny, taki normalny, ale misje, zlecenia do wykonywania i tak dalej, i tak dalej. Jak obejrzałem ten zwiastunik, no to troszkę się podjarałem, bo lubię takie pomysły. No jestem frajerem, bo kupiłem statek w Star Citizenie. Więc tu też są właśnie fajne przykłady tego zniszczalnego otoczenia, że na przykład strzelamy z shotguna przez drzwi, to jest taka realistyczna dziura, jak w Rainbow Six Siege mamy na przykład zniszczalne otoczenie. Więc no, jest tutaj wszystko, z czego ja chcę w grze tego typu, tylko teraz pozostaje sobie kupić komputer z 20 tysięcy.
Pozostaje to... liczyć na to, że to będzie jedyne podobieństwo do Star Citizen, czyli że sama
że ładnie wygląda na zwiastunach.
A nie również to, że właśnie na zwiastunie się zakończy i zbierać hajs do końca świata.
Zalecane masz na przykład AMD Ryzen 7, Intel i7, 16 GB RAM-u, Radeon Vega 8 GB lub GeForce 10000 1060,
czy taki w miarę realistycznie, nie? Bo
raczej procesor po prostu jest bardzo dobry tutaj.
No i 16 gramuje na
coś dziwnego, bo procesor będzie tu odpowiadał głównie za wszystkie te zniszczenia i tak dalej.
To jest ciekawe, mi zawsze w takich grach się podoba ta obietnica tego, czy mogą być, jak już wyjdą, w sensie jak już będą w całości, nie? Że tam dobra,
była taka gra, która wyszła? z tych kosmicznych.
Elite Dangerous?
Dobra,
ale ona jest troszeczkę inna, bo tam nie mamy...
mniejsza skala.
Tak, mniejsza skala i to mi wyszło na dobre, nie? Bo tam też możemy robić co chcemy, ale nie wychodzimy ze statku nigdy na przykład i tak dalej. Nie ma FPS-a w tej grze. No ale zobaczymy, no... Jaram się, pewnie pokażą troszeczkę więcej na, podejrzewam, na konferencji PC Gaming Show na E3, więc będzie...
Będzie na co czekać.
Może zagrasz na Gamescomie.
Mam nadzieję, chociaż też to jest też ciekawe, bo pamiętam, że jak wyszło Train 3, to Frozen Byte tam publikowało w ogóle filmiki, że o Jezu, to się słabo sprzedało, a my tu w ogóle nie mamy pieniędzy i co to będzie, ola Boga. I jakoś tak skąd nagle mają fundusze, czy znaleźli naprawdę takiego sponsora, czy...
Wiesz, gdzie to się znajdzie, jak już wyjdzie z Early Accessu?
Gdzie?
Kickstarter?
Epic Game Store.
Dyn, dyn, dyn. Okej, okay. Nie, bo już na Steamie mają przecież ten, już mają... Nie są...
Wielu chyba... tam ma.
No dobra, no ciekawa sprawa. W każdym razie polecam, naprawdę gorąco obejrzyjcie zwiastun gry Starbase i dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba, czy tak jak mi, czy nie.
A my teraz przechodzimy do ostatniego segmentu dzisiejszego odcinka, czyli pytanie spod poprzedniego odcinka i tam zapytaliśmy się was, Watch Dogs, jako skradanka czy z broniami, ponieważ ostatni temat był taki, że tam mówiliśmy,
że Watch Dogs 3 bez broni palnych
tak,
ma być.
W tym roku się pojawi i cyberpunkowy Londyn i nie będzie zabijania, będzie tylko hakowanie i będzie ogłuszanie przeciwników i tak dalej, nie będziemy robić krzywdy. I mamy tutaj komentarze, zacznijmy może od Karola Kratosa. Chciałbym, żeby Watch Dogs było grą w stylu Splinter Cella. Myślę, że da się to zrobić. W końcu
po części
to ten
nawet,
sam wydawca.
Nawet w dwójkę można było tak grać, że no to tak, był taki troszkę Splinter Cell, więc no nawet już to trochę zrobili. A poza tym będzie nowy, cały czas mamy nadzieję, że będzie nowy Splinter Cell, więc może nie mieszajmy.
A Psyrtos Medea napisał, daliście się nabrać, Watch Dogs 3 to tak naprawdę nowa odsłona Shaun White skateboarding z podtytułem Watch Dogs. Na poważnie wolałbym chyba skradankę.
W sumie deskorolki, nie? W Londynie? To może wyjść.
Może wyjść. Konrad Wysocki, zdecydowanie skradanka, jedynie z elementami używania broni. Jeszcze jak fabuła wróci do klimatu z pierwszej części, to będzie okej. Dwójka poszła w złym kierunku dla mnie, a wystarczyło tylko pewne rzeczy poprawić i byłaby bardzo dobra gierka. Ja skończyłem Watch Dogs 2 i szczerze powiedziawszy, no też mi się bardziej podobało, jeśli chodzi o fabułę. No. A ty grałeś?
Kwestia gustu.
Bawle? Tak się krzywisz, jak zjadł kwaszonego ogórka zamiast kiszonego?
Z dwójką mam bardzo kwaśne relacje. W sensie...
Nie jesteś milenialsem, nie lubisz krzemowej doliny.
Kurczę. No dobra, niech będzie tak, ale powiem ci, że prawie wszystko mi się tam podobało, ale właśnie poza całą otoczką. Może historia nawet była.
Nie mówię o otoczce, tylko o historii, jakby samej sobie. Nie?
Walczymy z korporacją.
No lepsze to niż w jedynce, takie smutne. No to no, dobra. Zdaniem.
Mówię, co kto lubi, kwestia gustu, fabuła.
Dobra, z jednego ekstremu w drugie poszło.
Mamy długi komentarz Tomasza Ignacy. Patch psy z CQC, czyli Close Quarters Combat, jak w Metal Gearze, byłoby wspaniale. Jedynkę i dwójkę odpuściłem sobie, ale jeżeli trójka ma być taka, jak mówicie, to ja mówię dobra. Ej, fajnie by było, jakby scenariusz pisał ktoś, kto ma więcej niż 15 lat, to już wtedy byłoby dla mnie must have. Jedynka była zbyt edgy, a dwójka zbyt cool. Jedynka
no nie dogodzi Ubisoft, nie dogodzi.
Natomiast Lordy chyba raczej na pewno podzielał los Dead Island 2. Ale tam Deep Silver mówi, czy tam kto to teraz ma? Nordic? W końcu? Ktoś tam mówi, że...
O Dead Island 2.
Tak, że Dead Island 2 powstaje. Nordic,
tak.
Że no, powstaje nadal, nie?
Nic mówisz, się nie to sobie dzieje. Mogą, no.
Black Ops 5 byłby spełnieniem moich mokrych marzeń, zwłaszcza kiedy Sean Murray byłby odpowiedzialny za OST. Możliwe, że byłby to mój pierwszy kod od Modern Warfare 3, który faktycznie bym kupił i ograł. A i swoją drogą, może dodawajcie wszystkie tematy do pytania odcinka. Często muszę szukać na tym małym pasku, o czym konkretnie była mowa, albo na bieżąco pisać komentarz.
A Sean Murray to... Murray, czy ten, to nie jest czasem ten od No Man's Sky?
Nie, to nie ten.
Nie. No, nie rozumiem tego ostatniego. Swoją drogą, oddawajcie wszystkie tematy odcinka do pytania odcinka.
Żeby wiesz, każdy no, temat rozumiem. W opisie okay, pisać na co się wypowiedzieć, bo niektórzy nie słuchają podcastu, tylko chcą odpowiedzieć na pytanie.
No, macie
a może niektórzy przysłuchali podcastu, ale nie pamiętają każdego naszego zdania dokładnie przez cały czas.
Nie antagonizujmy słuchaczy. Tak,
czyli teraz mamy robić trzy pytania odcinka, bo trzy tematy,
nie,
tak?
W opisie można pisać, wiesz, o czym było?
No piszę, o czym
no,
było
przecież.
No to też
prawda.
Do pytania odcinka, dlatego, a także...
Dlatego się zastanawiam, nie? Dobra, mamy też komentarz Denila. Seria Watch Dogs jest zawsze wyczekiwana przeze mnie. Choć zmierza w innym kierunku niż pierwsza część, to, która była wyjątkowa i od niej zacząłem przygodę z pucharkami platynowymi. Watch Dogs 1 to była moja pierwsza platyna, potem już poszło. No to może i trójka też będzie twoją kolejną platyną.
Wzruszająca historia.
Jaki sarkastyczny na sam koniec.
Nie, kurczę, muszę się podszkolić trochę. Tak. Bo nigdy nie wiem, co powiedzieć.
Komunikacji międzypersonalnych, tak?
W internecie.
Umiejętności miękkich.
Dobrze. I tak, pytanie tego odcinka.
No właśnie.
Jedno z trzech.
Losu.
Czyli najpierw mieliśmy...
Wiedźmin.
Czy podobają wam się zbroje Nilfgaardu?
Albo później... raczej, jak bardzo wam się nie podobają.
Bo możecie sobie kliknąć w opisie na YouTubie i zobaczycie zdjęcie. Tak, tego właśnie, na pewno. Tej właśnie zbroi.
Teraz kolejne pytanie. Starbase. Czy dobry kierunek? Czy spróbujecie, jeśli wyjdzie w Early Accessie? Czy to w ogóle ma sens? Czy jednak czekacie jednak na Star Citizen, które nigdy nie wyjdzie?
I co do tego pierwszego tematu, mieliśmy już pytanie i to było, czy korzystacie z takiego typu abonamentów, jak
ma być Ubisoft
Game Pass, czy tam Origin Pass.
Ubisoft Uplay Game Extra Super Pass.
I też, czy się skusicie na Ubi Premium Pass. Tak.
I u znajomymi.
Tak więc, no teraz trzy pytania odcinka. Jak chcecie, to macie. To był 348 odcinek GNM Plus za tydzień. Nie, jeszcze za tydzień nie ma E3.
Nie,
za dwa tygodnie.
Nie ma,
dobra.
Nie
ma. Jeszcze za tydzień normalny
za tydzień,
odcinek.
Ale za tydzień już pewnie powiemy o wszystkich grach, które będą na E3, bo będzie tyle wycieków,
tak,
że...
Tak.
I przypominamy, pamiętajcie, GNM Plus nie traci wcale na popularności, dlatego że ma mniej wyświetleń, tylko bardzo dużo osób nas słucha na Spotify'u.
Tak, i słuchajcie. Tak. W ogóle.
tak sobie tłumaczę.
Ale nie, też słuchajcie
nie,
na Spotify'u
i
Anchorze.
Aż mnie zaskoczyło, że w sumie jednak ludzie nie są przyzwyczajeni do YouTube'a z tego wychodzić.
Czy wiecie, że 17 tysięcy osób słucha nas na Spotify'u?
No.
Tak.
No. Także jesteście elitą, jeżeli słuchacie nas na YouTubie.
Możecie tam sobie subskrybować w ogóle, tam GNM Plus. I tam gramy na maksa też wchodzi.
Albo
to
jak
też
macie
możecie.
Ubisoft, znaczy YouTube Premium, to możecie sobie w końcu wygaszać
bez reklam
i słuchać nas.
I bez reklam
na YouTubie.
Ogóle, bo tam też były komentarze, że reklamy w ogóle się pojawiają. No ale jak coś ma 40 czy tam 30 minut, no to się pojawia raz na 10 minut. Wybaczcie.
Także tak.
Tak więc zapraszamy do słuchania, komentowania 348 odcinek. Razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz,
Paweł Stachyra
i Mateusz Świdut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.